Chwała Bogu, witam wszystkich serdecznie, Bożym pokojem. Chciałem podzielić się ze Słowa Bożego dla naszego wspólnego zbudowania. Mieszkam tu niedaleko, mogliśmy dzisiaj z żoną przyjść na pieszo. W parę minut. Nieraz wspominam w modlitwie, że Bóg błogosławił ten zbór. I cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem z wami. Chciałem podzielić się z kilku miejsc. Psalm 101, drugi werset. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Dawid w tych czasach starotestamentowych, on mówi takie słowa, że on chce się nauczyć drogi doskonałej, że móc mieć tą taką wspaniałą społeczność z Bogiem, żeby nic nie stało na przeszkodzie w społeczności z Bogiem. Ale w jakich czasach on to mówił? To mówił w czasie, kiedy jeszcze nie było objawione zbawienie w Jezusie Chrystusie. Kiedy jeszcze nie było spisanego Nowego Testamentu. Kiedy może było kilka ksiąg, może księgi mojżeszowe były w tym czasie. Było tylko ta Tora. Było jakieś tam mała odrobina Słowa Bożego, które można było studiować, które można było wprowadzać w życie. I Dawid mówi, że on chce z tym, co ma, tak jak może, na tyle, na ile może. Że on mówi w tym momencie, w którym jest, on mówi, że on nauczy się drogi doskonałej. On sobie stawia taki cel i on do tego zmierza. I my wiemy, że on miał tę społeczność z Bogiem i miał tą wspaniałą społeczność z Bogiem. Bóg do niego przemawiał i jest napisane, że już może i wcześniej Bóg o nim daje takie świadectwo, że on jest mężem według serca Bożego. Ale w liście do Tymoteusza w Nowym Testamencie czytamy takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział i 16 i 17 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tutaj ten fragment mówi, że jak potrzebne, jak pożyteczne, jak dobre dla nas jest Słowo Boże, jak dobrze jest wnikać w nie i brać do swojego życia te wskazówki, te porady i karmić się nim jak chlebem dla naszej duszy. I bo mówi, że to wszystko ma na celu, żeby człowiek Boży był doskonały, że to nas, to Słowo Boże, to Boże Słowo, które mamy dzisiaj, ta Biblia i ta nauka Bożego Słowa, ona może nas doprowadzić, ona nas prowadzi do doskonałości przed naszym Bogiem. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę ten werset, który czytaliśmy wcześniej, co Dawid mówi, on mówi jeszcze, do czego prowadzi ta doskonałość, do czego prowadzi nasze udoskonalanie się, to prowadzi do tego, że mamy coraz lepszą społeczność z naszym Bogiem. Jak on tam, Dawid mówi, że nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. I tu jakby tego już nie jest napisane, ale możemy się nauczyć, że kiedy my będziemy dążyć do doskonałości, do tego, żeby poprawić w naszym życiu to, co jeszcze nam nie dostaje, to, gdzie może potykamy się, gdzie słabniemy i tak przez całe życie, to my dążymy do takiego stanu, gdzie nie będzie przeszkody, żeby Bóg mógł przychodzić do nas i mieć z nami tą wspaniałą społeczność, żeby Bóg mógł przemawiać do nas Duchem Świętym, może na różne sposoby, może tylko przez jakiś werset, może przez sen, może wiecie, gdzieś w życiu przez różne sytuacje, przez wydarzenia Bóg może prowadzić według swojej woli i nas błogosławić na różne sposoby, ale czy my jesteśmy w stanie, żeby ten głos usłyszeć, żeby pójść tak, jak Bóg nas chce prowadzić. Często człowiek, on chce inaczej, on chce po swojemu. On nie chce, żeby go prowadził może ten duch, który mieszka w nas, żeby Bóg go prowadził, bo prowadzi go coś innego, bo prowadzą go jakieś pragnienia, może dążenia, może jakieś chęci, które nie są dobre, nie są prawidłowe, nie są takie czyste. I wtedy ten głos, którym Bóg chce przemówić do nas, on jest zagłuszony. I nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego głosu, kiedy właśnie prowadzi nas coś, co nie pochodzi od Boga. Może jakieś niedobre pragnienia. Można powiedzieć, że młody człowiek, może młoda osoba, kiedy zakocha się w kimś, kim nie powinna się zakochać, może w kimś niewierzącym i on zaczynają prowadzić te pragnienia. Może taka płytka miłość i już ciężko jest usłyszeć ten Boży głos, to nastawienie z Bożego Słowa. Kiedy może człowiek coś zapragnie, może zapragnie wielkich pieniędzy i on pomyśli, pojadę tam i tam, może wyjadę do Niemiec, może wyjadę do Anglii, może wyjadę do Ameryki, tam się dorobię. a może Boże Słowo, może bracia mówią, zostań tutaj i bądź w zborze, bądź tu, gdzie masz społeczność, tu będzie dla ciebie lepiej, tu są może bliscy twoi, tu jest dobry zbór, bądź tutaj, tu będzie dla ciebie lepiej, ale kiedy my z czymś, coś w naszym sercu się zapali, coś takiego z nas, z tego naszej cielesnej natury, to nam ciężko jest posłuchać tego głosu i tak samo w innych rzeczach, dlatego niech nam Bóg dopomoże, żeby Słowo Boże wykonywało pracę w naszych sercach i żebyśmy mogli żyć tym życiem pełnym Bożego błogosławieństwa. Ja chciałbym dzisiaj podzielić się takim, myślę tak niedługo, takim tematem, o którym jest napisane w pierwszym liście do Tymoteusza i pierwszym rozdziale i od 3 do 5 wersetu. Czytamy takie słowa. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. Paweł mówi, że celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca. Celem tej nauki Słowa Bożego, celem tego, że my się uczymy, że my chcemy się doskonalić, jest miłość. Żeby ona była naszym wyznacznikiem, żebyśmy postępowali według miłości, żebyśmy dosięgali tych standardów miłości. I chciałem właśnie, żebyśmy głębiej tak zastanowili się i zobaczyli z innych fragmentów właśnie w tym temacie, że celem jest miłość. Naszym celem i celem, który wynika z tego, do czego chce nas doprowadzić Słowo Boże, to jest właśnie, żebyśmy żyli według miłości, żebyśmy postępowali według miłości, żeby w naszym sercu mieszkała miłość Boża. I w liście do Rzymian w 5 rozdziale i w 5 wersecie czytamy, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I widzimy, że z jednej strony tamten fragment mówi, że celem jest, że tam Paweł pisze, żebyś przykazał, żeby nie nauczali inaczej niż my, żeby nauczali prawidłowo. Ale celem tego jest miłość. Jakby tej zdrowej nauki, celem tej zdrowej nauki, ta zdrowa nauka Słowa Bożego, ona ma nas doprowadzić do miłości. A tu jest dopowiedziane, jeszcze powiedziane coś innego, że miłość, ona jest rozlana przez Ducha Świętego. Że tą miłość wnosi w nasze serca Duch Święty, ale z jednej strony wnosi ją Bóg przez Ducha Świętego, ale z drugiej strony, żeby to mogło się odbywać, to musimy trwać w tej zdrowej nauce, Słowa Bożego. Jakby ja tak rozumiem, że kiedy my żyjemy według tej zdrowej nauki, kiedy my mamy to właściwy kierunek, to wtedy jest miejsce, że Duch Święty, On może dawać swoją siłę i prowadzić właśnie w tym kierunku. I jeszcze w Galacjan w 5 rozdziale, 22, 23 werset, znamy ten fragment, to jest napisane o owocu Ducha Świętego, o owocu Ducha. Galacjan 5, 22 i 23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I tym pierwszą taką tą rzeczą, która jest wymieniona jako owoc Ducha, jest napisane miłość. Jakby ta miłość, ona, można powiedzieć, ona jest tak szerokim tematem, tak szerokim pojęciem, że być może te wszystkie inne rzeczy tu wymienione, one zawierają się w tej miłości. Ale jest tak napisane, ta pierwsza jest, tak jakby też zauważyłem, pierwsze te trzy rzeczy, miłość, radość i pokój. Tak podobnie to brzmi jak w innym miejscu w liście do Rzymian, kiedy jest napisane, że Królestwo Boże to nie napój i pokarm, ale sprawiedliwość i radość i pokój, i sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I tutaj też jest napisane o tym pokoju i o radości, ale pierwsza jest wymieniona miłość. Jakby tak można się zastanowić, że to są takie cechy, które mogą mieszkać w naszym sercu. Ta radość, ta pokój, ta miłość, to jest coś, co my możemy odczuwać, co też może się wiązać z pewnymi uczuciami tej takiej miłości czy pokoju w naszym sercu i radości. To jest coś, co może przebywać w nas, mieszkać w nas, co my możemy posiadać. A te kolejne tutaj rzeczy wymienione, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, to jakby takie rzeczy, które przejawiają się w pewnych momentach, kiedy na przykład trzeba okazać tą cierpliwość, kiedy może ktoś jakoś wobec nas źle postąpi, kiedy może trzeba jeszcze coś zrobić, jeszcze okazać tą cierpliwość, jeszcze chwilę wytrzymać, jeszcze może jedną rzecz uczynić, albo może coś po prostu przebaczyć komuś, przemilczeć i postąpić według miłości. Ale można tak, zastanawiając się nad tym fragmentem, to mi przychodzi taka myśl, że jaki wspaniały jest ten owoc ducha. Jak to jest dobrze, żeby on był w naszym życiu. Jak to jest dobrze, żeby ta miłość, radość i pokój, one mieszkały w naszych sercach. I jakby bazując na tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy w liście do Tymoteusza, że celem tego, co tam Paweł przykazał, jest miłość. Celem Bożego Słowa i wierzę, że Bóg tego chce, żebyśmy właśnie tak żyli, żeby to błogosławieństwo tych owoców Ducha Świętego, żeby one były udziałem chrześcijan, żeby one były naszym udziałem. Jak w innym miejscu jest napisane, że po tym poznają was, że miłość wzajemną mieć będziecie, że miłość wzajemną będziemy mieli my jako dzieci Boże w naszych zborach, że ona będzie nas prowadzić, kiedy my dojdziemy do tego standardu, do tego poziomu, żeby postępować według Bożej miłości, to wtedy będziemy prawdziwie duchowi, wtedy to będziemy tym światłem, wtedy będziemy tym dobrym świadectwem i na pewno będziemy przyciągać inne osoby. Dlatego niech nam Bóg dopomoże, żebyśmy mogli iść właśnie w tym kierunku. I jeszcze na potwierdzenie, że ta miłość, ona jest taka ważna i do niej powinniśmy dążyć, do tego, żeby postępować właśnie zgodnie z miłością, to tutaj z jedną stronę wcześniej w liście do Galacjan, 5 rozdziale i 6 wersecie czytamy, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I wiecie, chciałem też przeczytać z Księgi Izajasza jedno takie miejsce, 29 rozdział Księgi Izajasza i 13 werset i może jeden tylko urywek i czytamy: także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. W tym fragmencie w Księdze Izajasza Bóg, on się zwraca i mówi, że bojaźń, która jest tylko wyuczonym przepisem, ona nie jest jeszcze tym, czego chce od nas Bóg. Jakby tutaj, kiedy żyli ludzie, Żydzi według zakonu, oni mogli robić wiele rzeczy. Oni być może nawet w niedzielę nie włączą przycisku do windy, żeby ta winda wjechała do góry, żeby nie wykonać żadnej pracy. Być może jeszcze wiele innych mają wyuczonych przepisów i potrafią się tego trzymać, ale tutaj Boże Słowo mówi, że taka bojaźń, która jest tylko wyuczonym przepisem, ona nie jest jeszcze tym, czego chce Bóg, bo mówi tutaj w liście do Galacjan, my czytamy, że to obrzezanie, nieobrzezanie i może jeszcze można dodać wiele innych przepisów, wiele innych zasad życia. Nic nie znaczy, jest napisane, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Jakby trochę trzeba myśleć innymi kategoriami. Jakby to Słowo Boże, ta prawda Ewangelii, którą przyniósł nam Jezus Chrystus, ona to trochę innymi kategoriami chce, żebyśmy my myśleli i kierowali się. I kiedy tak nad tym się głębiej zastanowimy, kiedy byśmy wzięli choćby 100 przepisów, może 200, to można by było je wypełnić i można by powiedzieć, ja to wszystko dobrze uczyniłem, a gdzieś tam znaleźć lukę dla siebie, gdzieś znaleźć jakieś miejsce, gdzie może nic nie jest napisane i tam pozwolić sobie na coś, co nie jest dobre. Może wypełnić te 200 przykazań, czy ile byśmy wzięli przepisów, ale tam, gdzie nic nie jest napisane, to wtedy tam by mogło się okazywać nasze zły charakter, nasz brak miłości, byśmy mogli tam, gdzie to nie zostało ujęte, by mogło wychodzić to, co jest złe z nas. Ale kiedy my spojrzymy na to, że jakby nie powinniśmy patrzeć według tych przepisów, według może różnych zasad, które one też są dobre, żeby się ich trzymać, ale nas powinno prowadzić coś głębszego, coś większego, to prawo miłości, ta miłość, żeby ona była w naszych sercach. I kiedy my spojrzymy na nasze życie właśnie przez ten pryzmat tego Słowa Bożego, żeby postępować według miłości, to nieraz musimy spojrzeć i powiedzieć, że my słabniemy, że my potykamy się. W każdej sytuacji wręcz w każdej sytuacji wręcz nie znajdziemy dla siebie usprawiedliwienia, że nie będziemy mogli powiedzieć, że ja miałem prawo może już zagniewać się, miałem prawo szorstko odpowiedzieć, miałem prawo już się zniecierpliwić, bo raz, drugi, trzeci cierpiałem, ile można cierpieć. I po ludzku może tak jest. Może po ludzku, kiedy ktoś nam wyrządza zło, my możemy też mu jakoś tam się zrewanżować, żeby mieć spokój. Może po ludzku, jeżeli ktoś wobec nas nie jest taki, jaki powinien być, to my też możemy podobnie odpowiedzieć, ale kiedy popatrzymy na to słowo, że powinno nas prowadzić i kierować miłość, to może wytrzymaliśmy, może przecierpieliśmy jedną, drugą, trzecią sytuację i w końcu brakło nam cierpliwości i nie mamy usprawiedliwienia, bo Pan Jezus Chrystus nam pokazał, jaka powinna być nasza miłość aż do końca, kiedy wykonał Bożą wolę aż do końca. Po ludzku On miał prawo, mógł zejść z krzyża, mógł tych wszystkie osoby, które Go urągały nad Nim, którzy śmiali się nad Nim, mógł On ich wszystkich zniszczyć, mógł ich wszystkich zabić swoją mocą, mógłby to zrobić. I to można by było powiedzieć, byłoby sprawiedliwe, byłoby uczciwe, mógł tą sprawiedliwość tam sprowadzić na tą ziemię i zrobić taki odwet w tym momencie, ale wiemy, że nie wykonałby wtedy woli Ojca i nie postąpiłby zgodnie z miłością. Ale On pokazał nam, jaka jest taka doskonała miłość, że choć mógłby według takiej ludzkiej sprawiedliwości postąpić inaczej, to On przecierpiał, to On zniósł aż do końca. Jego miłość, ona się nie skończyła w pewnym momencie. Nie było tak, że do pewnego momentu On miał miłość i cierpliwość i ten owoc ducha, a w pewnym momencie On się skończył. Nie. O Jego owoc ducha i ta miłość, która była w Nim, ona była doskonała i ona doprowadziła to dzieło Boże aż do samego końca. Dlatego niech nam Bóg dopomoże patrzeć na swoje życie przez pryzmat miłości. Nie przez pryzmat tylko właśnie reguł, że być może jeżeli robimy to i tamto i jeszcze coś innego, to jest dobrze. Ale zobaczyć, w czym nam nie dostaje tej miłości i w tym, w czym nam brakuje miłości, przychodzić przed Boga i skruszać się przed Nim, żeby On nam pomagał, żeby On nas zmieniał, żeby On napełniał nasze serce tą miłością i owocem Ducha Świętego. I chciałem przeczytać jeszcze z listu do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, taki fragment o właśnie tak zwanego hymnu o miłości, z rozdziału, który mówi o miłości i jakby tak jeszcze, żeby jeszcze taką jedną myślą chciałem podzielić się. Jedna to ta, że celem naszego właśnie tego, czego się uczymy, celem Słowa Bożego jest to, żeby z naszego serca płynęła miłość. Ale kiedy zejdziemy właśnie jakby głębiej w ten temat miłości, my wiemy, że ten temat miłości jest bardzo szeroki, można wiele godzin, może wiele dni na ten temat rozmawiać, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy się zatrzymali na krótko nad taką jednym takim elementem miłości. Tutaj 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian i 4 i 5 werset czytamy: miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. I chciałbym, żebyśmy jeszcze zastanowili się i zwrócili naszą uwagę na jedną rzecz. Tu jest napisane, że miłość nie nadyma się, nie jest chępliwa, nie szuka swego, nie unosi się. Innymi słowy, kiedy jest miłość, to nie ma tam miejsca dla pychy. Bo właśnie pycha sprawia, że człowiek się unosi, że człowiek szuka swego, szuka jak pokazać, że on jest może lepszy, że on więcej potrafi, że pycha sprawia, że człowiek zaczyna się nadymać, że zaczyna myśleć o sobie wysoko, że zaczyna myśleć, jaki on jest dobry, jaki on jest mocny i tak dalej. I chciałem, żebyśmy krótko zastanowili się nad pychą. Chciałem powiedzieć kilka słów właśnie o pysze, bo wiecie, kiedy czytałem Księgę Izajasza, to zwróciłem uwagę, jak wiele tam jest napisane o pysze. Jak tak rzadko się o tym słyszy, jakby jaka jest różnica, jak często o tym się mówi i często o tym słyszy, a A jak wiele o tym jest napisane w księdze Izajasza, jak często Bóg się zwraca i mówi właśnie w tych, przez to słowo prorocze w księdze Izajasza i Bóg pokazuje, jak on nienawidzi, jak on nie lubi pychy, jaka pycha jest dla niego jakim wielkim złem, jak bardzo mu się pycha nie podoba. I dla naszego właśnie zbudowania, dla takiego może też i napomnienia, żebyśmy badali nasze serca i mieli się na baczności. Chciałem przeczytać tych kilka miejsc z księgi Izajasza, które właśnie mówią o pysze. I trzy miejsca to są Izajasza, drugi rozdział i od 11 do 12 wersetu. Izajasza, drugi rozdział od 11 do 12 i potem 17. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. I 17 werset. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. I Izajasza 13 rozdział i 11 werset. I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę. I ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę. I 23 rozdział i 9 werset. Pan zastępów powziął to postanowienie, poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata. I w tej jakby pierwszej części Księgi Izajasza, w tych rozdziałach czytamy to słowo, że Bóg, on tak się negatywnie wypowiada o pysze. Ale chciałem przeczytać też z dwóch miejsc jeszcze, które są napisane pod koniec Księgi Izajasza, o tej drugiej stronie, kiedy czytamy w Księdze Izajasza 57 rozdziale i 15 werset. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I 66 rozdział i 2 werset. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I my znamy, że Biblia mówi w Nowym Testamencie, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ale i z tych fragmentów z Księgi Izajasza my możemy tego się uczyć, że jak Bogu nie podoba się pycha, kiedy człowiek dopuszcza do swojego serca pychę. Kiedy czytamy w tych właśnie wersetach, w tych fragmentach, że Bóg zapowiada, że On ukróci pychę, że On poniży tego, kto jest pyszny, żeby już więcej nie mógł być pyszny, nie mogła ta pycha jeszcze dalej trwać, że on minie jakiś czas i On tą pychę zabierze człowiekowi, on tą pychę jakby ukróci. Ale z drugiej strony czytamy, że jak On miłuje tych, którzy są pokornego serca, tych, w których sercach jest pokora, jest to uniżenie. My i widzimy, że jakby nawet na podstawie tych fragmentów, tak jak czytaliśmy na początku, Dawid mówi, nauczę się drogi doskonałej, żebyś mógł przyjść do mnie. Jeżeli w naszym sercu my będziemy dopuszczać pychę, to będzie przeszkodą, żeby mieć społeczność z Bogiem. Ale jeżeli my będziemy uczyć się w pokorze chodzić przed naszym Bogiem, jeżeli my będziemy starać się właśnie iść w tym kierunku, żeby stawać się pokornym i uniżonym przed naszym Bogiem, to my będziemy otwierać swoje serce w ten sposób dla Boga i dla działania Ducha Świętego i dla Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. Dlatego niech nam Bóg dopomoże, żeby Słowo Boże, ono mieszkało w nas obficie, żebyśmy przyjmowali tą naukę Słowa Bożego, żeby ono zmieniało nasze życie i żeby nasze serca stawały się świątynią Ducha Świętego, miłą dla Boga, którą Bóg będzie napełniał swoim świętym duchem, na które, żeby na nasze serca Bóg wylewał swoją łaskę i w trudnej chwili, żebyśmy mogli znaleźć odpowiedź u naszego Boga. Chwała Bogu. Amen. Jeszcze teraz bracia poprosili, żebyśmy teraz, wiecie, przyszli do Boga w modlitwie, żebyśmy zawołali do Niego, przyszli w modlitwie, spędzili ten czas przed obliczem naszego Boga. Amen.
Chwała Jezusowi Chrystusowi.
Chwała Bogu.
Jezus Chrystus lubi każdego z nas.
Jezus Chrystus kocha każdego z nas.
І з тисячі людей він вибрав нас для спасіння і життя вічного.
І з тисячі людей вибрав нас для збавлення і для життя вічного.
Скільки людей вони не мають спасіння, не має життя вічного.
Іле людей не має збавлення, не має життя вічного.
А нам Господь відкрився. Слава йому.
А нам Пан ще об'явив, хвала йому.
Дякуємо Богу, що ми маємо в цій країні мирний час, спокійний час. Ми знаємо, не скрізь такий час є добрий, як у Польщі.
Дякуємо Богу за те, що в тому краю можемо мати такий час спокою. Ми знаємо, що не всюди є такий час спокою, як в Польщі.
І як потрібно цінити цим часом, який ми маємо від Бога.
Як треба цінити той час, який маємо від Бога.
Я хочу зачитати пару місць Слова Господнього, згадати про воскресіння Ісуса Христа.
Хочу прочитати кілька місць зі Слова Божого і вспомнити о збавленні Ісуса Христуса.
Євангеліє від Марка, 16 розділ, 9 вірш і нижче.
Євангелія Марка, 16 розділ і 9 версет і ніжей.
Воскреснув рано, в перший день неділі Ісус явився сперва Марії Магдаліні, із которой ізгнав 7 бісов. А вона пішла і возвістила бившим з ним плачущим і ридаючим, но не услышав, що он жив, і вона виділа його, не повірили. Після сього явився в іном образі двом із них на дорогі, які вони йшли в селення. І ті возвістили прочим, но і їм не повірили. Наконець явився самим 11 возлежавшим на вечері і упрекав їх за невір'я і жорстокосердя, що видівшим його воскресшого не повірили.
І повставши з мертвих вчесним ранком, в перший день тигодня указав ще найперв Марії Магдалені, з которой випендив 7 демонів. Вона пошла і ознаймила то тим, хто з ним пребивали, а хто ще смучили і плакали. Лечь вони, коли услышали, що живе і що ще їй указав, не увірили. А потім указав ще в іншій постаті двом з них, коли йшли до всі. Вони теж вернули і оповіділи позосталим, але і тим не увірили. На кінець указав ще 11 учням, коли сиділи у столу і ганив їх невіру і затвердялість серця, що не увірили тим, хто його бачили з мертвих воскрешеного.
Ми бачимо, як учні і всі, хто був з Ісусом Христом, вони плакали і ридали.
Ми бачимо, як учнів і всі, хто були з Ісусом Христом, вони горько плакали.
Вони втратили того, якого вірили, який оздоровляв їх, який говорив їм про Царство Небесне, який допомагав їхньому житті.
Вони втратили того, в якого вірили, який уздравляв їх і який мовив їм о Королівстві Небес.
Ми бачимо, як вони шукали єднання один з одним.
Ми бачимо, як вони шукали тієї єдності один з другим.
Разом були і плакали, і молилися.
Були разом і плакали, і молилися.
І коли вони чули про зустріч з Ісусом Христом деяких людей, то вони не вірили.
Коли вони слышали, що якісь люди споткали Ісуса Христа, то вони не вірили.
Але написано, що сам Ісус Христос явився серед них.
Але є написано, що сам Ісус Христос об'явився посеред них.
І упрекав їх за їхнє невір'я.
І ганив їх за їхню віру.
І він говорив до них.
І він мовив до них.
Слова життя.
Мовив слова живота, слова життя.
Ми бачимо, Rozpowiadається тут про Марію Магдалину.
Ми бачимо, що тут є мова о Марії Магдалені.
З якої вигнав 7 демонів.
З якої випендив 7 демонів.
Написано, що явився перше Марії. І задається питання, чому саме Марії Ісус Христос з'явився.
Є написано, що найперше об'явився тій Марії. І є питання, чому власне Марії об'явився найперше Ісус Христос.
Ми бачимо, далі є в Біблії розписано життя Марії.
І в іншому місці є описане життя Марії.
Написано, що 7 демонів було у неї.
Є написано, що 7 демонів було в неї.
І вона звільнена через Ісуса Христа.
І została uwolniona przez Jezusa Chrystusa.
Ми читаємо в іншому місці, коли Ісус Христос прийшов до фарисея і вкушав з ним обід.
В іншому місці читаємо, коли Пан Ісус пішов до фарисеуша і я з ним обід.
І прийшла одна жінка, написано грішниця, і вона припала ззаду до ніг Ісуса Христа.
Прийшла одна кобіта, о которой є написано, що є грішницею була, і упадла з тилу до ног Ісуса Христуса.
Почала обливати ноги Його сльозами.
І почала обливати його ноги лзами.
Волоссям своїми витирати.
Волосами своїм витирати.
І цілувати ноги його.
І цілувати ноги його.
І мазати їх миром.
І мазала її олейком.
І люди, які були, бачили ту картину, і фарисеї, вони казали: «Не знає Господь, хто це така».
І люди, які то бачили, мовили: «Не знає Пан, хто це за кобіта».
Це грішниця.
Бо то є грішниця.
Але Ісус Христос обернувся до Симона і сказав такі слова.
Але Ісус Христос звернувся до Симона і повідав такі слова.
Було і взаємодавця два боржника. Один був должен 50, а другий 500 динаріїв.
Же у певного чоловіка було двох должників. Один був должен 50, а другий 500 динарів. Так.
Да. І як вони не мали чим заплатити, то замедавець їм простив обом.
І коли не мали чим заплатити, то їм обу зостало то дароване.
І Ісус Христос говорить до Симона: «Як ти думаєш, хто з цих двох найбільше буде вдячний Ісусу Христу?»
І Ісус Христос мовить до Симона: «Як мислиш, хто з цих двох буде найбільше вдячний
Богу? Хто більше полюбить свого взаємодавця, той, хто простив йому.
Хто більше умілує того, хто йому прибачив?»
Вони йому кажуть: «Той, хто тому, кому більше прощено».
І вони мовлять, що той, котрому більше прибачено.
Ісус Христос говорить: «Ти бачиш цю жінку, яка прийшла до мене».
Ісус Христос мовив: «Ти бачиш ту кобіту, яка прийшла до мене».
«Ти води мені на голову не дав, ти на ноги не дав води».
«Ти не даєш води до моїх ног».
«А вона омиває сльозами мої ноги».
«А вона лзами обмивала ноги мої».
«Волоссям своїм витирає».
«І волосами витирає».
«Ти цілування мені не дав».
«Ти не поцілувалиш
мене». «Але вона не перестає цілувати мені ноги».
«А вона не перестає цілувати ног моїх».
«Ти мені масло голови не помазав, масло, але вона миром маже ноги мої».
«Не помазалиш олейком волосів моїх, а вона олейком мої ноги намаща».
І він сказав: «А тому прощаються гріхи її, багато гріхів її, тому що вона полюбила багато».
І він повідає, що для того їй зостало віле прибачене, бо вона віле мілує.
«А кому мало прощено, той мало любить».
«А кому мало прибачене, той мало мілує».
І він сказав до цієї жінки: «Прощаються тобі гріхи твої».
І він повідає до тієї кобіти: «Твої гріхи са ті прибачене».
І ми бачимо за цю жінку Марію Магдалину.
І ми бачимо на тому кобіту Марію Магдалену.
Ісус Христос вигнав з неї 7 демонів.
Ісус Христос вигнав з неї 7 демонів.
Ісус Христос простив гріхи її.
Ісус Христос прибачив їй гріхи.
І вона розуміє, наскільки великий в неї був гріх, і вона возлюбила крепко Ісуса Христа.
І вона розуміє, як великий був її гріх, і вона моцно умілувала Ісуса Христуса.
Тому Ісус Христос їй явився.
І dlatego właśnie Jezus Chrystus jej się objawił.
Тому що вона сильно любила Ісуса Христа і була йому вірна.
Dlatego, że ona mocno umiłowała Jezusa Chrystusa i była mu wierna.
І коли Ісус Христос лежав у гробі, то Марія Магдалина, ще коли було темно, прийшла до нього, хоча розуміла, що були солдати, сторожа, камінь великий, і вона все одно йшла до гробу Ісуса Христа.
І коли Ісус Христос лежав в гробі, то Марія Магдалина, вона прийшла до нього, хоча розуміла, що там є камінь, що там є жовніри, але мимо всього прийшла до нього.
І я читаю Євангеліє від Івана, 20 розділ, 11 вірш.
Євангеліє Івана, 20 розділ, 11 версет.
А Марія стояла у гробі і плакала. І коли плакала, наклонилась в гроб. І видя двох ангелів в білій одіянні сидящих одного у голови, другого у ног, де лежало тіло Ісуса. І вона говорить їй, жена, що ти плачеш? Говорить їм, унесли Господа моєго, і не знаю, де положили його. Сіє сказав сіє, обратилась назад, і увиділа Ісуса стоящого, но не узнала, що це Ісус. Ісус говорить їй, жена, що ти плачеш? Кого іщеш? Вона думає, що це садовник, говорить йому, господин, якщо ти винес його, скажи мені, де ти положив його, і я візьму його. Ісус говорить їй, Марія. Вона обратилась і говорить йому, равуні, що значить учитель.
Але Марія стала зевнутрь гробу і плакала, а плачуч нахилила ще до гробу. І ujrzała двох аніолів в білій сидячих, одного у голови, а другого у ног, де лежало тіло Ісуса. А ті рекли до неї, невясто, чому плачеш? Рече їм, взяли пана мого, а не вім, де го положили. А коли то повідала, обручила ще за себе і ujrzała Ісуса стоячого, а не віддала, що то Ісус. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario, ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, Rabuni, co znaczy nauczycielu.
Ми бачимо, як Марія любила Ісуса Христа.
І ми бачимо, як Марія любила Ісуса Христуса.
Як вона шукала його?
Як вона його шукала?
Як часто ми в нашому житті не бачимо Ісуса Христа в своєму житті?
Як часто ми в своєму житті не бачимо Ісуса Христуса?
І подібно до Марії плачемо і думаємо, де ти, Господи?
І подібно як Марія плачемо і мовимо, де ти єсть, Пане?
І думаємо, що немає вже виходу в нашому житті.
І мислимо, що немає вже вийшля в нашому житті.
Але Ісус Христос, Він живий.
Але Ісус Христос живе.
Він живий у нашому житті.
Він живе в нашому житті.
Тільки часто ми не віримо в Його Слово.
Тільки часто ми не віримо в Його Слово.
В Його силу.
І в Його моц.
Тому говориться сьогодні Слово до кожного з нас.
Dlatego dzisiaj jest zwiastowane Słowo do każdego z nas.
Він називає кожного з нас по імені.
Он називає кожного з нас по імені.
Як до Марії сказав Марія.
Як до Марії повідав Маріо.
Так і нас він називає по імені.
Так і нас називає кожного з нас по імені.
Він є з нами вчора, сьогодні і навіки.
Він є з нами вчора, і дійсно, і навіки.
І він не змінився.
І він ще не змінив.
І він сьогодні хоче з тобою мати спілкування.
І він хоче мати дійсно з тобою спілкування.
Мати з тобою вечерю.
Він хоче мати з тобою вечерю.
Як він зустрівся з Марією.
Так як він споткався з Марією.
Так він хоче з тобою зустрітися.
Так він хоче споткатися з тобою.
Можливо, десь хтось з нас втратив Ісуса Христа.
Може, десь хтось з нас втратив Ісуса Христуса.
То він хоче з тобою зустрітися.
То він хоче ще з тобою споткатися.
Він хоче з тобою мати спільність.
Він хоче мати з тобою ту спільність.
Він тебе любить.
Він тебе коха.
Хай Господь поможе кожному із нас.
Niech Bóg pomoże każdemu z nas.
Бути близько з Ісусом Христом.
Бути близько з Ісусом Христосом.
Шукати його, як шукали учні.
Шукати його так, як шукали його
учні. Шукати, як шукала його Марія.
Так як шукала його Марія.
І ми бачимо далі, як відбувалися події.
І ми бачимо далі, як точилися видарження.
Друге місце, кому другий чоловік, кому Ісус Христос явився, це Петру.
І kolejną osobą, której objawił się Jezus Chrystus, to jest Piotr.
Ми знаємо історію, як Ісус Христос відрікся від чи як Петро відрікся від Ісуса Христа.
Знаємо історію, як Петр запер się Ісуса Христуса.
Але написано, що Ісус Христос другий це явився Петру.
Ale napisane jest, że w drugiej osobie to objawił się Jezus Chrystus Piotru.
I my бачимо i знаємо, jak było Петру, коли Ісус Христос йому явився.
І ми читаємо, як він себе чув, коли Ісус Христос йому ще об'явив.
Але Ісус Христос являється особливо тим, які впадають.
Але Ісус Христос, він ще об'явив щегольно тим, хто впадають.
Які ослабівають силами своїми.
Хто ослабляють слабним в своїх силах.
І він саме з'явився Петру, щоб його підкріпити.
І він дlatego указав ще Петрові, щоб його
умоцнити. Щоб дати йому силу.
Щоб дати йому силу.
Щоб дати йому поміч.
Щоб дати йому помочь.
Щоб підтримати його.
Щоб його підтримати.
Можливо, в нашому хтось житті далеко відійшов від Ісуса Христа.
Може, і в нашому житті хтось відійшов далеко від Ісуса Христа.
І Господь сьогодні говорить до тебе.
І Пан мовить сьогодні до тебе.
Я люблю тебе.
Я тебе милую.
Я хочу підкріпити тебе.
Я хочу тебе уміцнити.
Я хочу вечеряти з тобою.
Хочу з тобою споживати посілок.
Щоб ти був зі мною в Царстві Небесному.
Щоб ти був зі мною в Королівстві Божим.
Це приклади для нас Слова Божого.
То сам приклади для нас зі Слова Божого.
Про велику любов Божу.
О великій милості Божій.
Про велику ласку Божу.
О великій Божій милосердю.
Може твоє серце не горить для Бога?
Може твоє серце не полоне для Бога?
Ти десь охолола. Охолов.
Десь стало ще холодне.
Ісус Христос зустрівся свій час з двома учнями, які йшли з Єрусалима в Емаус.
В певному моменті Ісус Христос споткався з двома учнями, які йшли до Емаус.
Це записано в Луки в 24-му розділі.
То є написано в Евангелії Лукаша в 24-му розділі.
30-й вірш.
І 30-й версет.
Когда он взошел с ними, то взял хлеб и благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли у нас сердце наше, когда он говорил к нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. В этом месте.
A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pismo przed nami otwierał?
My widzimy, jak ponikło serce tych uczniów.
I my widzimy, jak co się stało z sercem tych uczniów.
Ale Jezus Chrystus im wyjaśniał Pisanie.
Ale Jezus Chrystus, on im tłumaczył Słowo Boże.
Jak moje buty.
Jak powinno być.
I kiedy on z nimi już miał wieczerę i on błogosławił chleb i ich oczy odkryły
się. I kiedy spożywał z nimi ten posiłek i błogosławił chleb, to ich oczy otworzyły się.
І вони стали говорити, чи не палало наше серце, коли він говорив до нас.
І вони почали мовити, чи не палало наше серце, коли він мовив до нас.
Брати і сестри, чи горить наше серце для Ісуса Христа?
Браття і сестри, чи пала наше серце, полоне для Ісуса Христа?
Чи, можливо, вже охололо наше серце?
Чи, може, вже озябло наше серце?
Це можемо перевірити, чи горить наше серце, коли ми... Чи горить наше серце, можемо перевірити.
То, чи наше серце полоне, пала, то можемо справдити.
Як ми можемо перевірити, чи горить наше серце?
Але як можемо то справити, чи пало наше серце?
Ми можемо перевірити по тому, чи ми хочемо зустрітися з Ісусом Христом в молитві.
Можемо то справити в той спосіб, чи ми хочемо споткатися з Ісусом в молитві.
Чи ми хочемо читати, спішимо читати Слово Боже.
Чи ми спішимо, щоб читати Слово Боже.
Чи ми спішимо йти в Дім Божий до спільності з церкви.
Чи ми спішимо, щоб йти в Дім Божий, щоб мати спільність з Костелом.
Чи ми спішимо благовістити Слово Боже для інших людей?
Чи ми спішимо, щоб зв'ястувати Слово Боже для інших людей?
Чи ми спішимо робити добрі справи для нужденних людей?
Чи ми спішимо, щоб робити добрі учинки для потребуючих?
Чи горить наш сімейний жертвник?
Чи плоне наш родинний алтар?
Чи ми разом спільно нашими дітьми, жінками, чоловіками молимося?
Чи разом з нашими дітьми, жінками, мужами молимося?
Перевірмо своє серце.
Справжмо наше серце.
Якщо не горить, то зараз Господь є серед нас.
Jeżeli воно не плоне, то зараз є Пан Бог посеред нас.
Він хоче запалювати нас.
Він хоче нас запалювати.
До життя вічного.
До життя вічного.
На цій землі ми короткі, короткочасні.
Короткий час jesteśmy на цій землі.
Ми маємо дату народження.
Маємо дату народження.
Ну чи ми маємо дату народження нашого духовного чи нашого духовної чоловіка?
Але чи маємо дату народження нашого духовного чоловіка?
Коли ми народжуємося згори, ми маємо спасіння і життя вічне.
Коли родимося наново, маємо збавлення і життя вічне.
Ті люди, які народилися згори, вони мають воскресіння в Ісусі Христі.
Ті люди, які народилися наново, мають змертвихвстання в Ісусі Христі.
Вони мають життя вічне.
Мають життя вічне.
Я воскрес для Ісуса Христа в 2004 році.
Я змертвихвстав для Ісуса Христа в 2004 році.
А коли ти воскрес для Ісуса Христа?
А коли ти ожилеш для Ісуса Христа?
Від цього залежить наше вічне життя.
От того залежить наша вічність.
Наше майбутнє.
Наша пришлость.
І на цій землі, і в вічності.
І на тій землі, і в вічності.
Тому хай Господь благословить нас.
Dlatego niech nas Bóg błogosławi.
Щоб ми шукали лиця Господнього.
Щобми шукали обличчя Божого.
Поки є добрий час.
Поки є цей добрий
час.
Поки
є добра можливість.
Поки є ця добра можливість.
Богу хай буде слава.
Богу нехай буде хвала. Амен.
Я хотів би, щоб ми помолилися разом.
Хочав би, щоб ми разом ще помодлили.
За кожного, хто слаб.
За кожного, хто ослаб.
Кого немає сили духовної.
У кого немає духових сил.
Щоб хай Господь укріпить.
Нех Бог умоцні.
І дасть силу свою. І дасть міць свою.
Нех дасть свою моць.
Бог хай буде слава. Амінь. Молимося.
Богу не буде.